Święci, teraz przechodzimy do drugiego poselstwa. W poselstwie pierwszym zobaczyliśmy, jak szkodliwa i uciążliwa jest sprawa kultury dla codzienności, dla doprowadzenia do pojawienia się nowego człowieka, że potrzebujemy wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, który zastąpi naszą kulturę, aby doprowadzić do pojawienia się jednego nowego człowieka. W tym poselstwie, poselstwie drugim, dochodzimy do innego, rzekłbym, bardzo związanego z doświadczeniem aspektu tego zagadnienia. Żyć wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, a nie żyć kulturą. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeden nowy człowiek to sprawa życia. Jeden nowy człowiek został stworzony przez Chrystusa 2000 lat temu. Zgodnie z listem do Efezjan 2:15, kiedy Chrystus był na krzyżu, stworzył sobie samym jednego nowego człowieka. Ale od tamtego czasu, kto był tego świadomy? Komu zależało na tym, jak ten nowy człowiek będzie dalej się rozwijał, jak się pojawi? Rzekłbym, że ten jeden nowy człowiek, po tym jak został stworzony, pozostał przez minione 2000 lat w swoim początkowym stadium. W jaki sposób nowy człowiek stworzony przez Chrystusa ma się pojawić, być w pełni przejawionym? Jest to bardzo mocno związane ze sprawą codziennego życia. Jeden nowy człowiek nie jest sprawą organizacji. Związany jest on oczywiście z Kościołem, ale nie jest on tylko jakimś rodzajem zgromadzenia, kongregacji. Nie. To jest nowy człowiek, to osoba, która musi żyć. Tak więc przez 2000 lat ten jeden nowy człowiek po stworzeniu pozostaje na takim początkowym, niemowlęcym etapie. Jednak w tych ostatnich dniach Pan pragnie doprowadzić do pojawienia się, wydoskonalenia, przyjścia tego nowego człowieka, a nawet doprowadzić go do pełnego wzrostu, tak aby stał się przygotowaną oblubienicą, po którą Chrystus powróci, aby zakończyć ten wiek. A żeby ten nowy człowiek mógł być w pełni doprowadzony do pojawienia się, musi istnieć świadomość, że nowy człowiek musi żyć. Jak żyć nowego człowieka? To nie jest sprawa organizacji, to nie jest kwestia jakichś działań. Jest to sprawa codziennego życia. Tak więc po tym, jak apostoł Paweł objawił nam, że nowy człowiek został stworzony, w liście do Efezjan 4 mówi nam, że musimy zdjąć z siebie starego człowieka, który obejmuje wszystkie poprzednie sposoby życia, a potem musimy przyoblec się w nowego człowieka, który został stworzony przez Boga według Jego sprawiedliwości, świętości i rzeczywistości. Zastanawiałem się nad tym, co oznacza przyoblekanie i zdejmowanie. Musimy zdjąć starego człowieka i przyoblec się w nowego. W przypisie Bradley powiedział nam, że to jest jak zakładanie szaty. Co więc praktycznie znaczy przyoblec się w nowego człowieka? Jest to związane z naszą codziennością. Wiemy, że szata w Nowym Testamencie odnosi się do naszego życia codziennego. Paweł mówi o zdjęciu starego człowieka, co obejmuje również poprzedni sposób życia. To, jak żyłeś, zanim przyjąłeś Chrystusa. Cały swój poprzedni sposób życia musisz odłożyć. Teraz, po przyjęciu Chrystusa, musisz przyoblec się w nowego człowieka. Przyobleczenie nowego człowieka jest związane z naszym życiem codziennym. Jest to jak szata, którą zakładamy. Jest to związane z naszym codziennym życiem, z naszym sposobem życia. Nie wystarczy tylko uczęszczać na spotkania, codziennie czytać Biblię, modlić się i tak dalej, choć to wszystko jest niezbędne. Czy przyoblekamy nowego człowieka, jak gdybyśmy zakładali szatę, ze względu na naszą codzienność? Musimy żyć tego nowego człowieka i wiemy, kim on jest. Z jednej strony mówimy, że odnosi się to do życia Kościoła, do ciała Chrystusa, ale ściśle mówiąc, tym nowym człowiekiem jest sam Chrystus, Chrystus rozszerzony, Chrystus powiększony, Chrystus pomnożony we wszystkich swoich wierzących. To jest zbiorowy człowiek, to jest zbiorowy Chrystus. Musimy przyoblec się w tego Chrystusa, żyjąc Go. Skoro Bóg chce, aby ten nowy człowiek był rzeczywistością w tych końcowych dniach, musimy nauczyć się, jak żyć tego Chrystusa. Jak żyć? Co to znaczy żyć tego zbiorowego Chrystusa? Ten nowy człowiek, jak już powiedziałem, to Chrystus. To po prostu Chrystus powiększony, Chrystus rozszerzony. Żyć tym nowym człowiekiem, przyoblekać się w Niego, to dla nas żyć tego Chrystusa. Wielu chrześcijan wie, że muszą żyć dla Chrystusa. A niektórzy, nieco bardziej zaawansowani, nawet uczą się żyć przez Chrystusa. Ale tutaj, dzięki tej posłudze, objawienie zostało nam otwarte, że Bóg chce, abyśmy nie tylko żyli dla Chrystusa, żyli przez Chrystusa, ale abyśmy żyli Chrystusa. To jest rzeczywiście nowy rodzaj słownictwa wśród nas w Pańskim odzyskiwaniu. Żyjemy osobę. Dlatego zgodnie z Bożym zarządzeniem każdy wierzący po uwierzeniu w Pana musi zostać ochrzczony, co oznacza, że musi zostać zakończony. Potem jak przyjął Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, musi po tym uwierzeniu przyjąć chrzest, co oznacza, że Bóg w Bożym zarządzeniu nie chce już, abyśmy dalej żyli tę starą osobę. Kiedy uwierzyliśmy, nie tylko przyjęliśmy, zaakceptowaliśmy nową myśl, nowy rodzaj izmu. Przyjęliśmy inną osobę do naszego wnętrza. W rzeczywistości, poprzez odrodzenie weszło w nas inne życie. Oprócz naszego ludzkiego życia weszło w nas inne życie, boskie życie. Tak jak mówi nam list do Kolosjan 3:4, Chrystus jest teraz naszym życiem. Bardzo lubimy ten werset, wielokrotnie go przytaczamy. Chrystus jest moim życiem. Ale nie wiem, ile razy przyszło nam do głowy, dlaczego Chrystus miałby chcieć być twoim życiem? Tylko po to, aby cię ożywić? Tylko po to, by cię uszczęśliwić? Chrystus jest naszym życiem, abyśmy mogli Go żyć. Bóg wchodzi w nas, aby być życiem. Po co? Abyśmy mieli rozwiązany problem wieczności? Czy tylko po to, abyśmy mieli jakieś błogosławieństwo, szczęście? Chrystus jest naszym życiem, abyśmy mogli żyć. Jedynym powodem, dla którego On przyszedł do naszego wnętrza, aby być dla nas życiem, jest to, abyśmy mogli Go żyć. Dlatego właśnie na samym początku naszego chrześcijańskiego życia, po uwierzeniu w Chrystusa, musimy zostać ochrzczeni i musimy oświadczyć, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Bóg nie chce, abyśmy po prostu mieli Zbawiciela, który przelał za nas krew i oczyścił nas z naszych grzechów, a teraz mamy wolną drogę do nieba. Bóg położył na nas pieczęć aprobaty. Jesteś usprawiedliwiony, jesteś zaaprobowany. O wiele, wiele, wiele więcej niż to. On wszedł w nas, aby być naszym życiem i chce, aby nasze stare życie, nasza stara osoba została zakończona, abyśmy nie żyli już przez tę starą osobę, ale abyśmy żyli przez tę nową osobę i pozwolili, aby to nowe życie przejawiało się przez nas. W pewnym sensie rzekłbym, że są to sprawy, które są dla nas znane od lat w życiu Kościoła. Ale w innym sensie nie wiem, jak bardzo wpłynęło to na nas, abyśmy zdali sobie sprawę i powiedzieli, mam Chrystusa jako moje życie, abyśmy to rozszerzyli, zastosowali i zdali sobie sprawę, że jest to dla mnie, abym żył Chrystusa. Jaki jest pożytek z tego, że mamy życie Boże i Chrystusa jako swoje życie, a nie żyję tym życiem? Bóg oczekuje od nas, że po uwierzeniu w Niego będziemy musieli zrezygnować z naszego starego życia, aby zostać zakończonym. Żadna religia nie uczy nas tego w ten sposób. Religia uczy nas tylko tego, żeby być dobrym, żeby się dobrze zachowywać, żeby się ulepszać. Ale w Bożej ekonomii On oczekuje od nas uznania faktu, że kiedy Chrystus został ukrzyżowany, ja jestem ukrzyżowany tam razem z Nim. Staremu człowiekowi musi być położony kres. I teraz Chrystus jako nowe życie musi zacząć żyć w nas, a my będziemy żyć Chrystusa. Tak jak Paweł powiedział w liście do Filipian 1:20. Dla Niego bowiem żyć to Chrystus. Tak więc, bracia i siostry, dotykamy niezwykle, niezwykle ważnej sprawy. Wszyscy uwielbiamy to zagadnienie jednego nowego człowieka. Cieszymy się, widząc, że tak wiele ras, tak wiele różnych kolorów skóry, tyle języków może się zgromadzić razem. Co za zwycięstwo! Co za wspaniałe odzyskiwanie mamy. Z jednej strony jest to wspaniałe, z drugiej jednak, jeśli mamy osiągnąć Boży zamysł i doprowadzić do pojawienia się tego jednego nowego człowieka, dojrzałym, dojrzewającym, to musi istnieć życie codzienne tego nowego człowieka, które jest po prostu życiem Chrystusa. Jeśli nie żyjemy Chrystusa, wszystkie kolory skóry mogą być tutaj razem, wszystkie języki, rasy mogą być razem, ale to nic nie znaczy. Jest to tylko inny rodzaj Organizacji Narodów Zjednoczonych, może duchowej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bóg chce jednego nowego człowieka, który wymaga, abyśmy żyli Chrystusa, który jest wszechzawierający, rozległy, który zastępuje całą naszą kulturę. Kiedy mówimy o życiu, dotyka to czegoś bardzo głęboko w każdym z nas. Jeśli mówimy o naszym zajęciu, naszej pracy, to chodzi nam o pracę od 9 do 5, o określony przedział czasu. Idziesz, aby wykonać swoje obowiązki, zrobić swoje, a potem, gdy wyznaczony czas upłynie, wracasz, odpoczywasz i zajmujesz się swoim życiem. Ale Chrystus nie jest tutaj po to, aby pomagać nam w wykonywaniu naszej pracy. Chrystus jest po to, abyśmy żyli. A to życie jest ciągłe. Takie życie jest spontaniczne. Nie ma początku, nie ma końca. Nawet kiedy śpisz, wciąż żyjesz. Leżysz tam przez 8 godzin i nic nie robisz, ale nadal żyjesz. Dla Chrystusa zdobycie jednego nowego człowieka nie jest sprawą prostą, bo to życie obejmuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Praktycznie w każdej chwili, przebudzeni, nieprzebudzeni, żyjemy. To obejmuje, dotyczy naszego umysłu, naszych myśli, naszej logiki, naszych uczuć, naszych pojęć. Nasze życie każdego dnia jest napędzane przez to. Napędzane tym, jak widzimy sprawy, jak je postrzegamy. Nasze zachowanie, odżywianie się, to, że lubimy bawić się w określony sposób, to, że lubimy zachowywać się wobec ludzi w określony sposób, wynika z tego, że mamy określony sposób myślenia. Czy to ukształtowany w trakcie narodzin, czy w trakcie wychowania. Mamy pewien rodzaj logiki, która została wbudowana w Twoją istotę, abyś żył w ten sposób. Teraz Chrystus wszedł do naszego wnętrza, aby być naszym życiem, chcąc, abyśmy żyli w inny sposób. Dotknie to naszego sposobu, w jaki myślimy, w jaki widzimy sprawy, w jaki sposób angażujemy nasze uczucia, naszą nienawiść, nasze decyzje. To wszystko jest zaangażowane w ten proces naszego codziennego życia. Dlatego właśnie sprawa kultury została tutaj poruszona. Jestem pewien, że w pierwszym poselstwie uświadomiliście sobie, że kultura to coś więcej niż tylko jakieś artykuły spożywcze, które konsumujecie, jecie, pijecie, wasze stroje. To jest to, co ogólnie uważamy za kulturę. W rzeczywistości jest to bardzo pojemny termin. Obejmuje całą filozofię, całą naszą tradycję, etykę, moralność. Wszystkie te składniki stanowią część kultury. Kultura, można powiedzieć, jest naprawdę bardzo wszechobejmującym terminem, oznaczającym to coś, co stanowi o tym, kim jesteśmy. Nie chodzi tylko o jedzenie, które przygotowujemy i ubrania, które nosimy. I właśnie tak zdefiniowana kultura jest wielką, wielką przeszkodą w naszym życiu codziennym, byśmy żyli Chrystusa. Przejdźmy teraz do planu, który jest bardzo dobrze ułożony i 5 punktów rzymskich w nim. Punkt pierwszy. Biblia zawiera następującą centralną myśl. Bóg pragnie, żebyśmy żyli Chrystusa dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Jednym nowym człowiekiem. Biblia jest wspaniałą księgą. Składa się z dwóch części, Starego i Nowego Testamentu. Ma 66 ksiąg i jest wypełniona naukami, doktrynami, wieloma historiami, wzlotami, upadkami licznych wydarzeń. Wielu podchodzi do Biblii, czytając ją pod swoim kątem, z własnymi kolorowymi okularami, wybierając to, co chcą, co im się podoba. Ale Biblia jest boskim objawieniem, ukazującym nam to, co jest w sercu Boga. W świetle Ducha Świętego widzimy, że Biblia niesie ze sobą myśl główną. Od początku do końca, jako Boże objawienie, Biblia zawiera centralną myśl, która objawia nam, że Bóg pragnie, aby człowiek, my, żył Chrystusa dla Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, jednym nowym człowiekiem. Jest to dość wszechzawierające stwierdzenie, dość śmiałe. Rozpakowanie go może wymagać prawdopodobnie kolejnej konferencji lub dwóch, żeby tylko zobaczyć, co dokładnie Biblia o tym mówi, jak to rozwija. Powiem jednak tylko w prosty sposób tyle, że Biblia rozpoczyna się od pokazania nam, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył wiele rzeczy, a szóstego dnia stworzył człowieka. I stworzył go na swój obraz, na swój własny obraz, według swego podobieństwa. To stworzenie człowieka było celem całego jego dzieła stworzenia. A stworzenie człowieka było zrealizowane na obraz Boży z podobieństwem Bożym. Drodzy święci, wiem, że znamy Księgę Rodzaju 1:26 bardzo dobrze. Ale nigdy nie mogę się zestarzeć w tym, zmęczyć tym. To, że człowiek ma obraz Boży, nie jest małą rzeczą. Dlaczego człowiek? Bóg stworzył wiele stworzeń, wiele rzeczy, według ich rodzaju. Ale kiedy doszedł do stworzenia człowieka, stworzył go w bardzo szczególny sposób. Stworzył go na swój własny obraz. Czym jest obraz Boga? Jak niewidzialny Bóg może mieć obraz? W liście do Kolosan 1:15 czytamy, że Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. Ten obraz Boga odnosi się do Chrystusa, chociaż sam Bóg jest niewidzialny, ale Chrystus, kiedy przyszedł, wyraził Boga. On jest właśnie obrazem, wyrazem niewidzialnego Boga, a człowiek został stworzony na ten obraz. Innymi słowy, człowiek został stworzony według Chrystusa. I ten obraz nie odnosi się tylko do wyglądu, do tego, jak on wygląda. Ten obraz odnosi się do jego przymiotów. Wszystko to, czym jest Bóg, wszystko to, czym jest Chrystus, zostało odtworzone w człowieku jako stworzeniu. Człowiek został stworzony na obraz Boga, którym jest Chrystus, w jakim celu? W celu, zwykliśmy mawiać, wyrażania Chrystusa, ale dziś rano dodam również po to, aby żyć Chrystusa. Jeśli mam obraz tygrysa, to oczywiście wyrażam tygrysa. Ale również oczekuje się ode mnie, że będę żył jak tygrys. Dlaczego miałbym wyglądać jak tygrys, a żyć jak mysz? To jest absurdalne. Mam obraz tygrysa, abym mógł żyć jak tygrys. Człowiek ma obraz Chrystusa, aby żył Chrystusa. A wkrótce po tym, jak został stworzony, Bóg przyprowadził go do ogrodu Eden przed drzewo życia. A drzewo życia oznacza tam ponownie Chrystusa, który ma być życiem, jako życie, które ma być przyjęte przez człowieka. Jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana 15, On był drzewem życia, On był krzewem winnym i On jest życiem. Tym drzewem życia nie jest nic innego jak sam Chrystus. Tak więc Bóg pragnie, aby człowiek nie tylko był stworzony na obraz Chrystusa, aby wyrażał i żył Chrystusa, ale także, aby przyjmował Chrystusa do swojego wnętrza jako pokarm, aby Chrystus był życiem człowieka. Tak więc od samego początku Biblii widzimy, że objawia się w niej myśl Boża. Pragnie on mieć człowieka, na obraz Chrystusa i aby był on wypełniony życiem Chrystusa, aby wyrażał i żył Chrystusa. 4000 lat później, kiedy sam Chrystus faktycznie przyszedł w swoim wcieleniu, powiedział ludziom, powiedział uczniom w Ewangelii Jana 6, jak żywy Ojciec mnie posłał i ja żyję z powodu Ojca, Chrystus przyszedł nie po to, aby być męczennikiem, aby wykonać polecenie zrealizowania dzieła Bożego jako Boży pracownik. Powiedział nam, że jak żywy Ojciec go posłał i on żył z powodu Ojca. Innymi słowy, on żył Ojca. Chrystus jako obraz Boga żył Boga. On nie żył jako dobry człowiek, jako człowiek religijny. On żył Boga. We wszystkim, co czynił, co powiedział, co wykonał, wielokrotnie powtarzał nam, że to nie on, ale Ojciec, który mówił, który czynił te wszystkie rzeczy. Ja żyję z powodu Ojca. A następnie mówi dalej, tak i ten, kto mnie je, on także będzie żył z powodu mnie. Chrystus chce, aby wszyscy Jego wierzący, Jego naśladowcy, byli dokładnie tacy jak On. Tak jak On żył Ojca, tak samo chce, abyśmy my, Jego wierzący, żyli Go, jedząc Go, przyjmując Go do swojego wnętrza. Pod koniec swojego życia powiedział uczniom, że jeżeli ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię, nie obumrze, pozostaje samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon w postaci wielu ziaren. On był tym jedynym w swoim rodzaju ziarnem, które w końcu poszło na krzyż i tam został on ukrzyżowany, umarł. Ale przyniósł wiele ziaren. Jego życie było rozdzielone, było pomnożone do wnętrza wszystkich jego wierzących. Jako wiele ziaren, którym jest Kościół. A potem, kiedy był na krzyżu, jak Paweł nam to objawił, stworzył jednego nowego człowieka, którym jest Kościół, ciało Chrystusa. A na końcu Biblii widzimy, że jest miasto zwane Nową Jerozolimą, z Bogiem i barankiem w środku i wszystkimi odkupionymi zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, wbudowanymi w to miasto jako fundament, jako mur. Całe miasto jest zbudowane z Boga i człowieka razem. To jest Kościół w jego ostatecznej postaci, by stanowić nową Jerozolimę, konstytucję boskości i człowieczeństwa zbudowanych razem w to święte miasto, nową Jerozolimę. Święci, to właśnie objawia nam Biblia od początku do końca, ukazując nam centralną myśl, że Bóg pragnie, abyśmy, my wierzący, Jego lud, żyli tego Chrystusa, abyśmy Go przyjęli, po to byśmy żyli tego Chrystusa dla Kościoła, jako ciała Chrystusa, jednego nowego człowieka. Punkt A. Bóg zamierzył, żebyśmy stali się ludźmi przesyconymi, przepojonymi, napełnionymi Chrystusem i przyobleczonymi w Niego po to, żeby Go żyć. Z pewnością apostoł Paweł widział to wyraźnie. Tak wyraźnie, że wyraził to w swoich listach, w swojej modlitwie, w liście do Efezjan 3, aby Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach przez wiarę. Chrystus nie chce być na zewnątrz nas, chce wejść w nas i nie tylko to, ale także, aby uczynić w nas swój dom. Wiemy, co to znaczy uczynić sobie dom. Wchodząc do japońskiego domu, widzimy jego wystrój, kolorystykę, styl. Można zobaczyć smak owego Japończyka, jego charakter, wyrażający się w tym, jak udekorował swój dom. Chrystus, potem jak uwierzyliśmy, wszedł w nas, wszedł do nas i Paweł powiada, że On czyni tam swój dom. Chce nas przesycić, chce nas przepoić do tego stopnia, że przemebluje naszą istotę według swojego gustu. Chce, abyśmy Go wyrażali, abyśmy Go żyli. Poprzez to, że On nas przesyca, przenika, wypełnia. List do Galacjan 2:20 głosi, że już nie my żyjemy, lecz żyje w nas Chrystus. Chrystus nie mieszka w niebie obiektywnie, aby żyć dla nas, aby robić dla nas rzeczy. On przychodzi, aby żyć w nas. A nawet, jak Galacjan 3:20 podaje nam, jesteśmy przyobleczeni w Niego. On jest naszym odzieniem dla naszego codziennego życia, dla naszego postępowania. Nie jest On tutaj po to, by być naszym biletem do nieba. Jest, aby być naszym ubraniem, by uzdolnić nas do tego, byśmy żyli Go i w Nim chodzili. W rozdziale 4, wersecie 19 listu do Galacjan czytamy, że Chrystus nawet będzie w nas uformowany. Apostoł modlił się o to. Co to znaczy, że Chrystus jest w nas formowany? To tak jak kobieta w ciąży, która przez 9 miesięcy nosi w swoim łonie płód. Ten mały płód rósł i w końcu został uformowany. Najpierw głowa, kończyny, ciało i tak dalej. Coś nabiera kształtu. Chrystus pragnie nie tylko być w nas. On pragnie być w nas uformowany. Jego głowa, Jego ciało, Jego kończyny. Aby cała Jego istota została uformowana, przybrała kształt, abyśmy stali się Jego wyrazem i abyśmy Go żyli. B. Życie chrześcijańskie to życie, w którym wierzący Chrystusa żyją Go i powiększają. Życie chrześcijańskie nie jest życiem religijnym ani etycznym. Jest to po prostu życie, które żyje Chrystusa, które Go powiększa. C. Żyć Chrystusa to żyć osobę, samego Chrystusa. Jeśli mamy żyć Chrystusa, musimy obierać Go za naszą osobę i być z Nim jedną osobą. W praktyce On i my musimy być jedno. Kiedy uwierzyłeś w Jezusa, gdy usłyszałeś po raz pierwszy Ewangelię, uwierzyłeś w Jezusa, nie przyjąłeś stwa, zwanego chrześcijaństwem. Przyjąłeś osobę do swojego wnętrza. W całym religijnym świecie różne religie promują swoją ideologię, swoje nauki. I wszyscy uczą się, co powinni robić, a czego nie powinni, zgodnie z nauką swojej religii. Teraz, gdy dochodzimy do kwestii przyjęcia Chrystusa, wielu też myśli, że chodzi o przyjęcie chrześcijaństwa. Teraz muszę zacząć chodzić do kościoła. Nie powinienem uprawiać hazardu, nie powinienem chodzić do kasyn, nie powinienem chodzić do knajp, powinienem się odświętnie ubrać i co niedzielę rano chodzić do kościoła. Mamy te wszystkie wyobrażenia o tym, jak owoctwo wygląda. i stosownie do tego postępujemy. Ale drodzy bracia i siostry, musimy zdać sobie sprawę, że bycie chrześcijaninem oznacza dla nas przyjęcie osoby. Żyć Chrystusa to żyć osobę, żywą osobę. Nie chodzi tu o stwo, chodzi o osobę, która weszła w nas. A On jest teraz w nas, a nawet jest z nami zespolony, stając się z nami jedno, dwa. Jeśli uzyskamy światło na temat tego, jak zastępujemy Chrystusa w codziennym życiu, wyznamy Panu, że zamiast Jego żyć, żyjemy wieloma innymi rzeczami, że żyjemy bardziej kulturą niż Chrystusem. Wiem, że jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy świadomi, że Bóg nienawidzi grzechów. Nie powinniśmy popełniać czynów grzesznych, bezprawnych i powinniśmy być oddzieleni od świata. To są podstawowe nauki w chrześcijaństwie. Kiedy więc popełniliśmy grzech, kiedy oddawaliśmy się pożądliwościom ciała, kiedy kochaliśmy świat, odczuwamy skruchę, prosimy Pana, aby nam przebaczył, wyznajemy nasze grzechy. Ale ponieważ znamy chrześcijaństwo, postępujemy jako chrześcijanie zgodnie z nim. Rzadko przychodzi nam na myśl i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jako chrześcijanie mamy żyć Chrystusa, wyrażać Go. Prawie każdego dnia wyznaję Panu moje grzechy, moje przewinienia, moje błędy. Prawie nie zdarza mi się, żeby minął dzień bez popełnienia jakiegoś błędu. A jak to jest u Ciebie, Jimmy? Nikt z nas, wszyscy popełniamy błędy. Ale każdego dnia Pan przypomina mi też, abym się nawrócił i wyznał wszystkie chwile, w których nie żyję Chrystusa. Nawet jeśli czasami, jak właśnie kontaktowałem się z Panem, rozmyślałem o moim dniu, o wieczorze, wczoraj nic nie ukradłem, nikogo nie obraziłem, nie zrobiłem nic strasznego. Pozornie byłem w porządku, ale wtedy pojawił się we mnie znak zapytania, czy żyłem Chrystusa tego dnia? Na ile mogę powiedzieć, że rzeczywiście żyłem Chrystusa? Pozwoliłem, aby Chrystus przejawił się dzięki temu, że Go żyję. To nie znaczy, że kochasz wszystkich, jesteś po prostu bardzo pokorny. To nie znaczy, że tak jest. Po prostu chodzi o to, ile macie świadomości Chrystusa, kiedy przechodzimy przez dzień, że Chrystus naprawdę żyje we mnie. Nawet w zwykłych sprawach jesteśmy świadomi grzechów, świadomi jesteśmy świata, ale nie jesteśmy tak bardzo świadomi tego, czy Chrystus jest przejawiany w moim życiu, czy nie. Niech Pan poprowadzi nas nawet w tym, jak wyznajemy, abyśmy wyznawali tyle tych chwil w ciągu dnia, w których żyjemy bez świadomości Chrystusa. Jesteśmy świadomi naszej kultury. Nasza kultura obejmuje to, czy jestem dobry, czy się dobrze zachowuję, czy jestem poukładany, czy jestem uczciwy, czy jestem porządny. Jesteśmy bardzo świadomi tego wszystkiego. To jest kultura. A jednak może udało Ci się, że pewnego dnia zrobiliście wszystko idealnie. Pomagaliście ludziom, zachowywaliście się bardzo porządnie, robiliście wszystko tak, jak trzeba, ale nie mamy świadomości, że w tym wszystkim Chrystus w ogóle nie brał udziału. Tak więc Pan musi podnieść naszą świadomość do poziomu tego, że Chrystus musi być przejawiany z nas w naszej codzienności. Punkt D. Powodem, dla którego nie żyjemy Chrystusa, jest to, że nie jesteśmy Nim ukonstytuowani. Czym jesteśmy ukonstytuowani? Tym żyjemy. Powiedziałem, że życie trwa nieprzerwanie. Życie nie ma początku ani końca i jest samorzutne. Nie musisz nawet się zastanawiać, czy muszę myśleć, że powinienem uwielbiać chińskie jedzenie? Nie. Nie muszę o tym myśleć. Po prostu przepadam za nim. Amerykanie nie muszą myśleć, że muszą uwielbiać hamburgery. Nie. Ty za nimi przepadasz. Po prostu lubisz hamburgery. Taka jest twoja codzienność. To jest w tobie. Tak więc, abyśmy mogli żyć Chrystusa, musimy zadbać o naszą konstytucję. Czym jesteśmy ukonstytuowani? To, czym jesteśmy ukonstytuowani, jest tym, czym będziemy żyć. Teraz przechodzimy do drugiego punktu rzymskiego. Jeśli chodzi o wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, który jest przeciwieństwem kultury, w świetle całego objawienia Biblii musimy zobaczyć, że Bóg zamierzył wbudować się w Chrystusie w swój wybrany, odkupiony i odrodzony lud. Boża ekonomia nie jest związana z niczym zewnętrznym, z niczym powierzchownym. Boża ekonomia jest całkowicie związana z tym, że Bóg wbudowuje się w nas. Boża ekonomia jest czymś subiektywnym. Wszechzawierający, rozległy Chrystus, który jest przeciwieństwem wszelkiej kultury, wbudowuje siebie w naszą istotę, w swój wybrany, odkupiony i odrodzony lud. Wszystko, co wiąże się z kulturą, dotyczy tego, co zewnętrzne. W studium życia Ewangelii Marka Bradley wskazał na 10 spraw, które zajmują umysł, myśli, idee i wyobrażenia każdego człowieka na ziemi, włączając w to chrześcijan. Co to za 10 spraw? Po pierwsze, kultura. Po drugie, etyka. Po trzecie, moralność. Po czwarte, religia. Po piąte, filozofia. Po szóste, poprawa zachowania, postępowania lub charakteru. Jeśli jesteście chrześcijanami, to poniższe cztery mają zastosowanie. Po siódme, dążenie do tego, by być biblijnym. Po ósme, pragnienie, żeby być duchowym. Być biblijnym, być duchowym. Po dziewiąte, być świętym. I po dziesiąte, być zwycięskim. Im bardziej jesteś poszukujący, im bardziej jesteś poszukującym chrześcijaninem, tym bardziej będziesz zaangażowany i pochwycony przez te sprawy. Chcesz być biblijny. Chcesz robić dokładnie to, czego uczy nas Biblia. Chcesz być duchowy. Chcesz być święty. Chcesz być zwycięski. Święci. Nie ma nic złego w tych rzeczach. Ale wszystkie one, wszystkie te 10 punktów, włączając to pierwszy z nich, kulturę, tak naprawdę mieszczą się pod wielkim parasolem owej kultury, o której mówimy w ten weekend. Kultura jest terminem obejmującym wszystkie te 10 spraw, które włączają sprawy zarządzeń, wszystkie praktyki. Wszystkie one dotyczą zewnętrznych rzeczy, tego, jak się zachowujemy. Boża ekonomia polega jednak na tym, że On sam w Chrystusie wbudowuje się w nas. A Boże centralne dzieło, jedyne dzieło we wszechświecie, i przez wszystkie wieki i pokolenia polega na wbudowaniu się Go w Chrystusie w swój wybrany lud i czynieniu siebie jedno z Nim. Powtórzę, że takie określenia słyszymy prawdopodobnie od dziesięcioleci. Ale przyznam wam, że ja potrzebuję powtarzania. Każdy z nas go potrzebuje. I mam nadzieję, że każde takie powtórzenie wnika trochę głębiej. Potrzebujemy, aby Chrystus został w nas wbudowany. Cała filozofia, kultura, etyka, moralność, ulepszanie, filozofia, wszystko to zajmuje się tym, co zewnętrzne. Kiedy widzimy kogoś, kto jest chrześcijaninem, ale pali papierosy lub tatuuje się wszędzie na swoim ciele, czujemy, że nie powinien takim być. Nie powinien mieć tych wszystkich tatuaży. Modlimy się, Panie, pomóż mu pozbyć się tatuaży. Pomóż mu skończyć z paleniem. On jest chrześcijaninem. Nie podoba mi się palenie, nigdy nie paliłem. Ale nie widzę nigdzie, że Biblia dba o to, czy ktoś pali, czy nie. Ale Bóg troszczy się o to, czy on ma Chrystusa. Jesteśmy bardziej świadomi tego, jak ktoś się prowadzi, jak wygląda na zewnątrz, niż tego, żeby Chrystus został udzielony do jego wnętrza. To przychodzi nam całkiem naturalnie. Jest to tak bardzo częścią nas, że nawet o tym nie wiemy. To pochodzi z naszej podświadomości. Widzimy kogoś, on nie powinien się tak ubierać. Mamy ochotę go poprawić. Modlimy się za niego, żeby dostał trochę światła i zaczął zachowywać się właściwiej. To pochodzi z naszej podświadomości. Jest to kultura, która została wprowadzona, wbudowana w nas. Drodzy święci, pomimo tego, jak wiele lat brat Lee mówił na ten temat, a nawet przez ostatnie 20 lat powtarzaliśmy to, nie przeniknęło to tak bardzo w kategoriach naszego doświadczenia i naszej świadomości. Musimy się uniżyć i powiedzieć, Panie, wciąż potrzebuję więcej słyszeć, muszę więcej widzieć, muszę być bardziej przekonany. Ilekroć zwracam uwagę na to, jak to się zachowuje, jakie ma nawyki, to, że jego nawyki nie są chrześcijańskie, martwimy się. Ale może nie jesteśmy aż tak przejęci tym, że Chrystus musi zostać nam udzielony. B. Bóg zamierzył dogłębnie wbudować siebie w Chrystusie w nas i czynić siebie naszymi wewnętrznymi pierwiastkami. Bóg nie ma żadnego interesu w tym, by poprawić się na zewnątrz. Chodzi o twój wewnętrzny składnik. Co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 23-25? Powiedział faryzeuszom, że oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy. Wewnątrz zaś pełni jesteście zdzierstwa i niewstrzemięźliwości. To jest bardzo poważne słowo, które Pan wypowiedział do tych religijnych ludzi. Ale ileż to razy i my znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Bardzo dbamy o to, co zewnętrzne, o to, aby kubki i misy były na zewnątrz umyte. Lecz wewnątrz, pełni zdzierstwa, pobłażania sobie i wszystkich negatywnych rzeczy. Zamiarem Bożym jest budować siebie w nas, by stanowić część składową naszego wnętrza. C. Ze względu na wypełnienie swojej wiecznej ekonomii, Bóg musi budować się w Chrystusie w naszą istotę, wbudowując siebie w Chrystusie w nas jako nasze życie, naturę i konstytucję, żeby uczynić nas Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Czym innym jest to, że Chrystus, że Bóg wbudowuje się w nas, a czym innym jest to, że to wbudowywanie posuwa się dalej głębiej i staje się budowlą. Gdy ktoś przychodzi do twojego domu i oranżuje twoje meble, to jedno. Ale gdy ktoś rzeczywiście w jakiś sposób buduje się w twój budynek, to już inna sprawa. Tak, z jednej strony Chrystus jest w nas wpracowywany, ale nawet więcej niż to, Jego wpracowywanie się w nas ma na celu wbudowanie się Go w nas. Ostatecznym celem Boga jest zdobycie budowli. Nowa Jerozolima jest budowlą. Budowla ta ma sprawić, że staniemy się integralną częścią samego Boga. Bóg jest wbudowywany w nas i Bóg również wbudowuje nas w siebie. On jest Bogiem budującym i jest również Bogiem wbudowanym. Na końcu Biblii widzimy Boga wbudowanego. Nową Jerozolimę. Teraz Bóg jest zbudowany ze swoim ludem. Całe miasto z Bogiem w środku i całym ludem na murze i fundamencie, to jest Bóg wbudowany. O to właśnie chodzi Bogu. Chce wbudować siebie, aby stać się integralną częścią nas, a także aby uczynić nas integralną częścią siebie, oczywiście nie w Jego suwerenności, w Jego bóstwie, ale w życiu i naturze. Jeden, potrzebujemy tego, by Bóg wbudował się w Chrystusie w naszą wewnętrzną konstytucję, żeby cała nasza istota Nim się przekonstytuowała. Chrystus buduje Kościół dzięki temu, że wchodzi do naszego ducha i z niego rozprzestrzenia się do umysłu, emocji i woli, żeby zająć całą naszą duszę. Święci, doceniamy pracę Chrystusa w naszym wnętrzu, On jest w nas, ale nie powinniśmy zapominać, że ostatecznym celem tej pracy jest wbudowanie samego siebie. A żeby cokolwiek zbudować, coś trzeba zburzyć. Nie możemy zbudować tej sali spotkań bez uprzedniego zburzenia tego, co było na jej miejscu. Dlatego w Księdze Hioba, popatrzcie na Hioba, człowieka, rzekłbym, pełnego kultury w dzisiejszym rozumieniu, przepełnionego kulturą, bardzo sprawiedliwy, prawy, dobry, pobożny, bogobojny, miał dobrą rodzinę i wszystko było w jak najlepszym porządku. Bóg jednak pozwolił szatanowi wkroczyć i ogołocić go, dotykając nie tylko jego własności, wszystkich rzeczy, jego dzieci, ale dotykając samego jego życia, został pozbawiony wszystkiego. Hiob musi zostać zburzony. Jego poczucie prawości, własnej sprawiedliwości. W zimie będziemy zajmować się Księgą Hioba. Wierzę, że Pan będzie miał nam wiele do powiedzenia. Jeżeli chcemy ujrzeć, jeśli chcemy uczestniczyć w Bożym dziele budowania, musimy pozwolić Bogu zburzyć nas, zburzyć naszą własną sprawiedliwość, naszą własną prawość. Możemy myśleć, że wszystko z nami jest w doskonałym porządku. Jeśli nie zostaniecie zburzeni, Bóg nie będzie mógł się w was wbudować. Musimy być przekształceni, przekonstytuowani. Muszę iść dalej. Punkt trzeci. Mówiąc, że Chrystus jest przeciwieństwem kultury, nie twierdzimy, że powinniśmy porzucić naszą kulturę i żyć pozbawieni jakiejkolwiek kultury. Dostrzegliśmy więc zło kultury. Zobaczyliśmy, jaką stanowi ona przeszkodę. Ale proszę, nie porzucajcie kultury i nie żyjcie bez kultury. To byłby wielki błąd. W początkowych latach, myślę, że to było w latach 70., kiedy Bradley wygłosił poselstwo na temat Chrystusa, który jest przeciwieństwem religii, jakież to były pełne mocy poselstwa. Ale młodzi ludzie źle je odebrali. Teraz jesteśmy przeciw religii. Teraz nie musimy być już tacy kościelni, nie musimy być tak religijni, Teraz możemy chodzić do knajp, na plażę. Dopóki radujemy się Panem, możemy robić cokolwiek. Nie podlegamy żadnym religijnym przepisom. I jak to się w końcu potoczyło? Skończyli w ciele. To dało im okazję, by oddawać się przyjemnościom cielesnym. I wielu z nich zostało po prostu odciągniętych. Tak, Chrystus stoi w przeciwieństwie do religii. Tylko, że my możemy porzucić religię tylko na tyle, na ile radujemy się Chrystusem, na ile mamy Chrystusa. Nie chcemy stać się kimś antyreligijnym. Chrystus jest przeciwny religii, ale nie jesteśmy tutaj po to, by być ruchem antyreligijnym. Nie możemy po prostu porzucić kultury i żyć bez niej. To byłoby niebezpieczne. A ci, którzy nie mają Chrystusa, z pewnością powinni żyć według kultury, ponieważ ona zachowuje ludzi, steruje nimi i ich poprawia. Nim przyjmie się wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, każdy potrzebuje kultury. Przyjąwszy Chrystusa, nie powinniśmy pozwalać kulturze ograniczać Go lub przeszkadzać nam w doświadczaniu Go, a nie radowaniu się Nim. Powinniśmy raczej zacząć się uczyć żyć według Niego, a nie według kultury. Kiedy dzieci rosną, potrzebne są im kultura i prawo. Nim dzieci przyjmą Chrystusa, należy je szkolić według kultury i w poddaniu prawu. Zgodnie z listem do Galatów 3, prawo pełni dla dzieci rolę przewodnika. Spełnia ono dobrą funkcję, zachowując nas. Czy możecie sobie wyobrazić, że dzisiaj w tym klimacie, w którym panuje bezprawie, jeśli nie byłoby określonej kultury, która by nas chroniła, bylibyśmy tam, na ulicach, biorąc udział w zamieszkach i grabieżach. Kultura w pewnym stopniu chroni ludzi, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Zanim zostaną odrodzone, zanim będą miały w sobie życie Chrystusa, trzeba je nauczyć. Muszą być wyedukowane w dobrej kulturze, jak siedzieć przy stole, jak sprzątać zabawki po zabawie. Nie mówicie im, wezwijcie Pana i przekonajcie się, jak On was poprowadzi, czy macie posprzątać, czy też nie. Tak więc, zanim dzieci przyjmą Chrystusa, trzeba je nauczyć. Muszą być zachowane przez kulturę. Ale oczywiście nie jest to celem. Celem jest chronić je, aby nie zostały zepsute, zrujnowane, a nawet zniszczone przez szatana. W dzisiejszym świecie, z przykrością muszę powiedzieć, że nawet w naszym otoczeniu, z powodu braku właściwej kultury i należytego wychowania, przejawia się całe bezprawie. To jest dzieło szatana. Dlatego Bóg dał nam prawo, pozwolił nam mieć kulturę do momentu, aż przyjmiemy Chrystusa. Dlatego podoba mi się punkt drugi. Kiedy przyjmą Chrystusa, stopniowo możemy im pomóc odwracać się od kultury do Chrystusa. Nawet szóstoklasiści po tym, jak zostali ochrzczeni, teraz są już wierzącymi. Musimy im stopniowo pomagać. Nie mówimy po prostu, no teraz już jest wierzącym, wie, co powinien robić. Po prostu modlimy się. A potem co? Oni są jeszcze bardzo młodzi, jako ludzie. Mają 11, 12 lat. Potrzebują kultury, która ich zachowa. Ale jednocześnie musimy pomóc im wzywać Pana, kontaktować się z Nim. Ale musimy im pomagać stopniowo, po trochu, aż będą mogli wzrosnąć w Panu. A wtedy zadanie przewodnika dzieci zostanie ukończone i przekazane będą Chrystusowi. Nie stawajcie się więc kulturą antykulturową. Nawet mimo, że kultura jest zła, nie chcemy popaść w kulturę antykulturową. Jesteśmy przeciwko religii, jesteśmy przeciwko kulturze, ale nie jesteśmy w ruchu sprzeciwu wobec kultury. W końcu to, co macie, to kultura antykulturowa. To właśnie stało się z hipisami w latach 60. Ludzie porzucają kulturę, nieświadomie tworząc inną kulturę. Punkt czwarty. Ponieważ przyjęliśmy Chrystusa, nie powinniśmy pozwalać kulturze go zastępować. To jest ważny punkt. Bardzo istotny punkt. Podobają mi się te trzy słowa. Nie powinniśmy pozwalać. Możecie powiedzieć, że nigdy nie zdołamy zmienić swojej kultury. Ja urodziłem się Chińczykiem, ty urodziłeś się Amerykaninem, urodziłeś się jako Niemiec. Rodzisz się z pewną skłonnością do określonego jedzenia, z pewnym określonym gustem. Jeżeli jesteś Żydem, nie możesz zmienić się w Greka i na odwrót. Ale żebyśmy mogli żyć w nowym człowieku, nie powinniśmy pozwolić, by kultura zastępowała nam go. Jedną sprawą jest powiedzieć, jesteśmy przeciwko kulturze, potępiamy ją. Ale później nie możemy jej zmienić. Czy możecie zmienić upodobanie Koreańczyka do kimchi? Nie. I nie powinniście ich potępiać. Kiedy jedzą kimchi, nie możecie tak sobie powiedzieć, o, to jest kultura. A kiedy Chińczycy idą do chińskiej restauracji, to też jest kultura. Mam nadzieję, że nawet kiedy zagłębiamy się w te poselstwa, nie będziemy myśleć, że w końcu wszyscy będziemy jeść to samo. Że nie powinno być kimchi, że nie powinno być koreańskiego grilla, co by tu nie wymienić. Wszystkich waszych ulubionych potraw. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. Rodzimy się z pewnym rodzajem wrodzonej natury. Ale teraz, dzięki miłosierdziu Pana, dzięki temu światu nie pozwalamy, aby ta kultura stała się przeszkodą, aby zastępowała Chrystusa. Kiedy więc, powiedzmy, brat lub siostra z Korei lubi kimchi, a potem spotyka się z kilkoma świętymi, niektórzy z nich są Niemcami, Francuzami, Amerykanami i Afrykańczykami, to nie powinien nalegać, wszyscy musimy dzisiaj zjeść kimchi. Być może powinien sobie odpuścić. Nie ma sprawy. Co zjemy? Co chcemy zjeść? To, że nie zje kimchi w trakcie jednego posiłku, nie zabije go. Nie umrę, jeśli nie będę jadł chińszczyzny przez tydzień. Ale nie możemy zmienić kultury tylko w sposób zewnętrzny. Nie jesteśmy w ruchu mającym na celu zmianę kultur i ich eliminację. Ale jesteśmy w otoczeniu kultury, aby zobaczyć Chrystusa. On jest centrum naszego życia. Nie chcemy pozwolić, aby kultura stała się jego substytutem. List do Kolosan 2:6 stwierdza, jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim postępujcie. A następnie w rozdziale 3, wersetach 10 i 11, i przyoblekliście się w nowego człowieka, gdzie nie może być, nie ma czego. Tych 8 rodzajów ludzi, Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, co wskazuje na różnicę na tle rasowym. Greka i Żyda. Są też różnice w upodobaniach religijnych. Są też różnice pod względem statusu społecznego, niewolnik i wolny. Są też różnice wynikające z pochodzenia kulturowego. Niektórzy są bardziej wykształceni, inni mniej. Te wszystkie czynniki, jeśli nie zachowamy ostrożności, jeśli nie będziemy ukierunkowani na Chrystusa, mogą mieć na nas wpływ. O, on nie jest wykształcony. On jest bardziej wykształcony. O, on ukończył Yale. a ten ledwie skończył szkołę średnią. Mamy te elementy, które należą do kultury, które kierują nami, wpływają na to, jak żyjemy. I to wpływa na życie Kościoła, prawda? A każda kultura jest przeciwieństwem Chrystusa, a On przeciwieństwem każdej kultury. Każda kultura, jakakolwiek by nie była, jest przeciwieństwem Chrystusa. Poza Chrystusem wszystko, co mamy i co jest wytworem człowieka oraz jego rozwój, składają się na kulturę. Mam nadzieję, że to dostrzeżemy. Innymi słowy, nie usprawiedliwiajcie swojej kultury. Musimy potępić naszą kulturę, osądzić ją, ale nie potępiajmy kultury innych. Jeżeli będziesz mówił w koło, że odzyskiwanie pańskie nie ma kultury, wtedy zaczniesz potępiać tego, kogoś i tamtego, doprowadzicie do podziału. Nie. Ale zawsze potępiajmy kulturę w nas samych. B. Kultura jest czynnikiem ograniczającym wzrost radowania się Chrystusem. Samorzutnie kultura w nas powstrzymuje nas przed prawdziwym doświadczaniem Chrystusa. Tutaj, w liście do Filipian 3, wersety te pokazują nam, że Paweł wymienił wszystkie swoje osiągnięcia, że był faryzeuszem z faryzeuszy, że był z plemienia Beniamina, obrzezany 8 dnia. On był prawdziwym, nie udawał, był autentycznym, obrzezanym 8 dnia. Jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, był doskonały, bez winy. Rany, czytając ten życiorys, rzec, by można, cóż to był za człowiek? Tak wyglądała jego kultura. On był człowiekiem z ludzi, czyż nie? W tamtych czasach, zgodnie z tamtą tradycją. Ale kiedy spotkał Chrystusa, zdał sobie sprawę, że wszystkie te rzeczy muszą być uznane za stratę, ponieważ wszystkie one przeszkadzają mu w radowaniu się Chrystusem, w zyskiwaniu Go. Drodzy święci, nie wiemy, jak głęboko kultura jest w nas. Podzielę się z wami doświadczeniem porażki, które miałem. Wiele lat temu zabrałem pewnego brata, aby mieć z nim społeczność do restauracji. To był amerykański brat. Zabrałem go do chińskiej restauracji. Zaprowadziłem go do autentycznej chińskiej restauracji. Powiedziałem sobie, że ja lubię prawdziwą kuchnię chińską, to on też musi ją lubić. W każdym razie przyszedł i mieliśmy społeczność. Na koniec zapytałem, jak ci smakuje jedzenie? A on odparł, no cóż, ja wolałbym bardziej zamerykanizowane chińskie jedzenie. Poczułem, że zostałem zdemaskowany. Myślę, że zdawał się mówić, być może przyprowadziłeś mnie tutaj, ponieważ sam lubisz takie chińskie jedzenie, to autentyczne chińskie jedzenie. I wiecie, może lubię autentyczną chińszczyznę, ale tutaj, mając społeczność z białym bratem, on w każdej chwili mógłby zjeść hamburgera zamiast autentycznej chińszczyzny. Nieświadomie, po prostu podświadomie żyłem w swojej kulturze, zgodnie z tym, co wolę, bez zastanawiania się. Właściwie, w nowym człowieku, w życiu Kościoła, nie powinniśmy kierować się swoimi własnymi preferencjami, prawda? Czy to chodzi o jedzenie, czy o sposób oddawania czci, czy o to, jak robimy różne rzeczy. Samemu można robić pewne rzeczy w określony sposób, ale kiedy jesteśmy ze świętymi, z innymi, musimy być bardzo otwarci i poszerzeni. Autentyczna chińszczyzna, nieautentyczna, co z tego? Nie umrę, jeśli zjem coś nieautentycznego. Wszystkie te czynniki jednak ograniczają rozległość radowania się Chrystusem. To jest kultura. C. Ponieważ nasza kultura utrudnia nam doświadczanie Chrystusa, radowanie się Nim i życie Go, niesiemy duże brzemię, które Pan na nas złożył, żeby wszyscy święci w Pańskim odzyskiwaniu mogli się uczyć praktycznie obierać Chrystusa za swoje życie i osobę i zastępować Nim kulturę. Drodzy święci, oczywiście, ten plan, jak wiecie, pochodzi z posługi brata Lee. Z pewnością, jako współpracownik, dźwigający to brzemię posługi, chciałbym powtórzyć to słowo dzisiaj. Pan, dochodząc do tego miejsca, ma bardzo duże brzemię na sercu. Odzyskiwanie pańskie pośród nas trwa już prawie 100 lat i rozprzestrzeniło się na wszystkie 6 kontynentów. Chociaż nie jesteśmy pod względem liczebnym najliczniejsi, to jednak objęliśmy zasięgiem wszystkie kontynenty, niemal wszystkie najważniejsze kraje. Mam tu na myśli to, kiedy spotkaliśmy się razem w Tajpej 3 lata temu. 36 kilka tysięcy świętych pod jednym dachem. Zapomniałem, z 60 kilku krajów zgromadzonych tam. Co to za chwalebna sceneria. Wszystkie kolory, rasy, języki. Nie sądzą, aby jakakolwiek organizacja, jakakolwiek grupa chrześcijańska mogła zebrać takie zgromadzenie. I to bez żadnego zamętu, ale w pokoju, w jedności. To było chwalebne. Ale czy to wszystko, z czego jesteśmy zadowoleni, że teraz jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich kontynentów, do wszystkich narodów, i to nawet w taki sposób, że wszyscy oni prenumerują tę samą posługę, wszyscy podążają za tą samą posługą. Pan chce, abyśmy szli naprzód. Jeżeli mamy być nowym człowiekiem, stać się przygotowaną oblubienicą, to musi istnieć nie tylko uznanie prenumerata tej samej posługi, ale musimy być tymi, którzy żyją Chrystusa. Afrykańczycy, Gańczycy, Etiopczycy nie żyją życiem gańskim, etiopskim. Amerykanie nie żyją życiem amerykańskim, nie możemy ich zmienić. Oni są nazbyt amerykańscy, nie próbujcie ich zmieniać. Nie próbujcie zmienić Gańczyka, żeby stał się Etiopczykiem, nie, Chińczyka, Japończyka. Ale nie żyjmy tym życiem. Nie pozwalajmy, aby to nasze naturalnie zrodzone życie przeszkadzało nam żyć Chrystusa, radować się Chrystusem, radować się ciałem Chrystusa. Żyjemy u schyłku tego świata, tego wieku. Pan chce powrócić, ale istnieje pilna potrzeba, aby Pan uwolnił nas od naszej kultury przez to, że żyjemy Chrystusa, abyśmy naprawdę, w rzeczywistości, nie tylko przez zewnętrzne kolory i ludzi, ale abyśmy naprawdę wszyscy żyli Chrystusa. Ja nie żyję Chińczyka, ty nie żyjesz Amerykanina, ty nie żyjesz Latynosa. Niezależnie od wszystkiego, żyjesz Chrystusa. Z pewnością będzie taki dzień, w którym nie będzie tego. Nie będzie Żyda, nie będzie Greka, nie będzie obrzezania, nie będzie nieobrzezania, nie będzie barbarzyńcy, nie będzie scyty, nie będzie niewolnika, nie będzie wolnego, ale Chrystus będzie wszystkimi i we wszystkich. Chrystus staje się nami wszystkimi. W Chrystusie cieszymy się wolnością i odkładamy na bok kulturę, żeby powiększyć naszą zdolność do radowania się Panem. Całą przestrzeń w nas musimy przekazać Chrystusowi. Jeśli całą naszą wewnętrzną objętość udostępnimy Chrystusowi, który w nas mieszka, samorzutnie zastąpi On w nas kulturę. Pan musi powiększyć naszą pojemność. Kiedy przeprowadziłem się do Ameryki 40 kilka lat temu z Dalekiego Wschodu, miałem od Pana dużą jasność poprzez społeczność, że brzemię brata Lee tutaj w USA ma na celu pozyskanie Amerykanów. I postanowiłem, przybyłem tutaj, aby wejść w to brzemię. I odłożę na bok, porzucę to wszystko, czego nauczyłem się na Dalekim Wschodzie. I nauczę się mówić po angielsku, będę mieszkał wśród braci, aby zintegrować się ze wszystkimi amerykańskimi braćmi, żyć pośród nich, jeść jak oni. W tym czasie postanowiłem, że nie będę mówił po chińsku. Nie będę mówił po chińsku. Tak więc przez długie lata nie mówiłem po chińsku. Po prostu mówiłem, mimo że początkowo nie za dobrze. Dzięki wizji, którą zobaczyłem, ona następnie pomogła mi scalić się z amerykańskimi świętymi. I rzekłbym, że to nie było złe, ale to wciąż był tylko początkowy etap. Z powodu wizji stałem się bardzo świadomy tego, aby zadbać o to, bym nie mówił po chińsku. Zadbać o to, że kiedy zobaczę Chińczyka, ucieknę, pójdę w inną stronę, bo przyjechałem tu, żeby być z Amerykanami. Nie wiedząc o tym, tak naprawdę tworzyłem nieco inny rodzaj kultury. Poznałem kilku braci Chińczyków, którzy są naprawdę antychińscy. Dbają o to, żeby nie robić nic chińskiego w sposób swoiście anty. Rozumiecie, co mam na myśli. Teraz, z biegiem lat, dzięki miłosierdziu Pana, powiedziałbym, że trochę więcej Chrystusa zostało we mnie dodane. I teraz, będąc tutaj, scalając się ze świętymi, również scalam się ze świętymi mówiącymi po chińsku. Nie czuję, że grzeszę. Postępuję wbrew swojej wizji. Widzę chińskich świętych i białych świętych, bez różnicy. Afrykanie, wszyscy są tacy sami. Nie czuję, że ten jest wyższy, a tamten jest niższy od innych, ponieważ wszyscy radujemy się Chrystusem. Pan musi nas rozszerzyć. Niekiedy popadamy z jednej skrajności w drugą. Jesteśmy za czymś lub przeciw czemuś. Pan chce nas doprowadzić do samego Chrystusa i tylko Chrystusa, do radowania się Chrystusem. Tylko Chrystus może zastąpić kulturę. Muszę już przejść do ostatniego punktu. Punkt piąty. To niezwykle istotne, żebyśmy mieli wizję Chrystusa, który jest wszechzawierający i rozległy. Nie mając takiej wizji Chrystusa, nie powinniśmy usiłować porzucać swojej kultury. Drodzy święci, to jest ważny punkt. Wracam do sprawy naszej wizji. Potrzebna nam jest silna wizja. Być może trzymaliście wizję w pewnym czasie przeszłości. Potrzebujecie powtórzenia. Musicie wielokrotnie zobaczyć wizję, wzmocnić ją. Tylko taka wizja może nas wyratować. Wizja czego? Wizja wszechzawierania, rozległości Chrystusa. To właśnie w liście do Kolosan, do kościoła nękanego przez kulturę, Paweł ukazał w najwyższym stopniu tego wszechzawierającego, rozległego Chrystusa. Paweł nie stara się poprawić i korygować Kolosan w sposób zewnętrzny, ale objawił im Chrystusa, który jest wszechzawierający i rozległy w sposób najwyższy. Żaden inny list nie może się równać z tym, gdzie Paweł objawił nam Chrystusa, który jest obrazem. W punkcie A czytamy, Chrystus, który nas zamieszkuje, nie jest niepozornym, podlegającym ograniczeniom Chrystusem. Jest tym, który jest obrazem niewidzialnego Boga, ucieleśnieniem pełni Bożej i sednem Bożej ekonomii. Słowa, którymi posłużył się Paweł w liście do Kolosan, są po prostu niesamowite. Nie wiem, skąd on wziął to słownictwo. On jest obrazem niewidzialnego Boga. On jest tym, w którym cała pełnia Boga upodobała sobie zamieszkać. On jest pierworodnym z umarłych. On jest pierworodnym całego stworzenia. On jest tym, który ma pierwsze miejsce, pierwszeństwo. On jest tym, w którym wszystko trzymane jest razem. On jest piastą, on jest obręczą, on jest środkiem, on jest obwodem. On ma centralne znaczenie, on jest uniwersalnością. Słowa Pawła są po prostu niezwykłe. Tylko ów Chrystus może zająć się sprawą kultury. Jeśli nasze doświadczenie Chrystusa nie może być rozszerzone do tego stopnia, to nadal będziemy nękani przez kulturę. Taki Chrystus teraz mieszka w nas i czeka na sposobność, żeby rozprzestrzenić się na całą naszą istotę. Ten Chrystus powinien być wszystkim w naszym codziennym życiu. A my powinniśmy żyć Jego i nie dawać w swoim życiu na co dzień żadnego miejsca kulturze. Święci, nasza uwaga nie powinna być skierowana na kulturę lub na pozbywanie się jej. To nie powinno być naszym celem. Nasza uwaga powinna być skupiona na tym wszechzawierającym, rozległym Chrystusie. Ten Chrystus musi stać się wszystkim. Wszystkim. Co to znaczy dla Pawła, gdy mówi, że Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich? Jak on może, jeśli nie jest waszym życiem, jeśli nie jest waszą codziennością, jak on może być wszystkim? Idziecie do pracy od 9 do 5, 8 godzin, 10 godzin. On wam pomaga. Możecie doświadczać Chrystusa w pewien sposób, ale tylko w małych cząstkach. Ale żeby Chrystus był wszystkim, to znaczy, że musi on być waszą codziennością, musi być waszą osobą. Jak tylko zobaczymy wizję wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, powinniśmy zacząć odkładać na bok swój kontekst kulturowy i nie pozwalać mu zastępować Chrystusa, ani go ograniczać. Kultura powoduje, że jesteśmy zawężeni. Sprawia, że jesteśmy legalistyczni. Nie mam już czasu, mówiliśmy o tym wcześniej, o silnym legalizmie wśród Żydów Izraelu, ponieważ mają oni najsilniejszą kulturę. Ale teraz, jeśli widzimy wizję tego wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, powinniśmy zacząć, podoba mi się to słowo zacząć, odkładać na bok swój kulturowy kontekst i nie pozwalać mu zastępować Chrystusa. Nie próbujcie obalić kultury, czy się przeciwko niej buntować. Po prostu nie pozwalajcie jej. Nie pozwalajcie, aby zastąpiła ona Chrystusa lub go ograniczyła. W codziennym życiu nie powinniśmy dawać kulturze żadnego miejsca. Całe miejsce natomiast w nas powinniśmy przekazać wszechzawierającemu, rozległemu Chrystusowi, który w nas mieszka. C. Jeśli zobaczymy taką wizję Chrystusa zamieszkującego w nas, wszechzawierającego i rozległego, samorzutnie porzucimy kulturę. Święci, rozwiązaniem dla wszelkiej kultury jest to, że żyjemy Chrystusa. Kiedy naprawdę żyjemy Chrystusa i spontanicznie On staje się dla nas wszystkim, nie ma znaczenia. Chińskie jedzenie, kimchi, amerykański stek, hamburgery, to nie ma znaczenia. To bez znaczenia. Wszystko to jest takie samo. Gdy tylko radujemy się Chrystusem razem, samorzutnie porzucamy kulturę. Poprzednio kultura zastępowała Chrystusa, ale kiedy zobaczyliśmy tę wizję, Chrystus zastąpi kulturę, która jest w nas. Zamiast próbować porzucić kulturę, powinniśmy po prostu żyć Chrystusa, a On zastąpi ją sobą. Wierzę, że jest to to, co Pan chce od nas uzyskać. On nie chce, abyśmy byli przeciwni kulturze, abyśmy porzucili kulturę. On chce, abyśmy żyli Chrystusa. Im więcej widzimy Chrystusa, żyjemy Go, tym bardziej samoistnie porzucamy kulturę, która Go zastępuje. Teraz ostatni punkt. Kiedy żyjemy Chrystusa, samorzutnie wybawia to nas od kultury i automatycznie Chrystus, którym żyjemy, ją zastępuje. Takie objawienie zawiera list do Kolosan. Mam nadzieję, że nadejdzie taki dzień, kiedy nie będziemy nawet wiedzieli, czym jest kultura. Kiedy tak bardzo radujecie się Chrystusem, że nie wiecie, czy jesteście Chińczykiem, Amerykaninem, Niemcem, nie wiem. Po prostu raduje się Chrystusem. Jesteśmy po prostu ludem Chrystusa. Żyjemy Chrystusa, prawda? Nie jesteście przeciw temu, nie jesteście za tym, przeciw temu, czy tamtemu. Po prostu radujemy się Chrystusem. To jest nowy człowiek. Oto nowy człowiek, oto zbiorowy Chrystus. Tu nie ma miejsca na kulturę. Nie to, że próbujemy występować, buntować się przeciwko niej, ale po prostu nie mamy dla niej miejsca, ponieważ tak bardzo radujemy się Chrystusem. Chrystus staje się wszystkim dla nas. Amen. Na tym zakończę.